sobotę 22 tygodnia zwykłego w pierwszym czytaniu słyszymy kolejny fragment listu świętego Pawła do Kolosan. Paweł podkreśla różnicę, jaka zaszła w tych Kolosanach, którzy byli wcześniej, przed swoim nawróceniem, przed przyjęciem chrztu, przylgnięciem do Chrystusa, a tym, kim są teraz. Kiedyś byliście obcymi wobec Boga. Obcymi, czyli nie znali Boga. Nie wiedzieli, jaki jest Bóg. Nie wiedzieli, kim On jest. No, byli poganami. Ale nie tylko. Byli Jego wrogami przez sposób myślenia i złe czyny. Ten sposób myślenia, który ma za zadanie dogadzać sobie, który jest czynieniem grzechów, popełnianiem grzechów, życie wbrew prawu Bożemu, wbrew dekalogowi. Oznacza bycie wrogiem Boga dla Pawła. To nie tylko bycie obcym, nie znać Boga, ale kto grzeszy, kto myśli w sposób zły, bez miłości, z nienawiścią, bez przebaczenia, z jakimś egoizmem, staje się wrogi Bogu, bo Bóg jest miłością. Ale co się stało? Bóg pojednał was w doczesnym Jego ciele przez śmierć. Doczesne ciało Boga to jest Jezus Chrystus. Bóg, Syn Boży, który stał się człowiekiem. Więc przez śmierć Jezusa Chrystusa Bóg bierze, Syn Boży bierze na siebie ludzkie grzechy. Przebacza je. Jedna tych ludzi oddalonych od Boga, nieznających Boga, wręcz będących wrogami Boga, jedna ich z Bogiem. By stawić was przed sobą jako świętych i nieskalanych i bez zarzutu. Teraz odpowiedzią na to Boże odkupienie, na Boże wezwanie, ma być to, do czego ich przeznaczył, czyli żeby byli święci, nieskalani, bez zarzutu. I to się dokonuje nie mocą ludzkich wysiłków, chociaż na pewno też ludzkie wysiłki są potrzebne, ale przede wszystkim mocą krzyża, mocą łaski, mocą Ducha Świętego. Natomiast jest potrzebna wola człowieka, to, żeby on tego chciał, to, żeby od tej chwili chciał inaczej żyć. I jest potrzebny pewien wysiłek człowieka, który zawsze będzie niewystarczający. Dopiero wraz z łaską Bożą człowiek może się właśnie takim stać, do czego Bóg go przeznacza. Aby stawić was przed sobą jako świętych, nieskalanych i bez zarzutu. I Paweł mówi, żeby to się mogło stać, muszą trwać w wierze. Bylebyście tylko trwali w wierze, ugruntowani i stateczni, a nie chwiejący się w nadziei nieodłącznej od Ewangelii. No i to jest ten problem chrześcijan świeżo nawróconych, że oni wciąż jeszcze nie do końca chcą się zdecydować, czy być do końca za Bogiem, czy odejść od Niego. Chwieją się, nie są stateczni. Nie, ich wybór nie jest jak ostateczny. Tak, idę za Bogiem, idę do końca. Więc Paweł mówi, że żeby tak mogło być, żeby oni mogli stanąć przed Bogiem, odkupieni przez Boga, już przemienieni przez Boga, to muszą trwać teraz w wierze. W wierze jako przylgnięcie do Chrystusa, jako przynależności do tej wspólnoty Kościoła, w której są we wspólnej wierze, nie chwiejący się w nadziei nieodłącznej od Ewangelii. Jak to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem? Jej sługą stałem się ja, Paweł. Więc tę wiarę, tę Ewangelię głosi Paweł. On jest jej sługą, on jest jej apostołem. Więc teraz ich upomina, bądźcie stali w wierze. Psalm, który temu towarzyszy, psalm 54, jest prośbą do Boga o wybawienie, o wysłuchanie modlitwy. No bo właśnie prośbą takiego człowieka, który wie, że jest słaby, wie, że z łatwością się chwieje na różne strony, więc prosi Boga o pomoc. Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje. Mocą swoją broń mojej sprawy. Słuchaj mojej modlitwy. Nakłon ucha na słowo ust moich. Na co zauważa, na co chwali Boga, że oto mi Bóg dopomaga, Pan podtrzymuje me życie. Człowiek się modlił do Boga i odkrywa, że rzeczywiście tak jest, że Bóg odpowiada na tą modlitwę, że Bóg mu dopomaga, podtrzymuje życie. Więc z wdzięczności będę Ci chętnie składać ofiary i sławić Twe imię, bo jest dobre. I to jest taki bardzo częsty w psalmach i w modlitwie Żydów wątek, że chwalą Boga, dziękują Bogu, wychwalają Bogu za wielkie rzeczy, które Bóg czyni. Maryja tak robi. Maryja, kiedy idzie do Elżbiety, chwali Boga. Jej hymn Magnifica to jest właśnie wielkie chwalenie Boga. Będę Ci chętnie składać ofiarę i sławić Twoje imię, bo jest dobry. To jest też takie wezwanie do tego, żebyśmy i my potrafili zauważyć, co Bóg już zrobił w naszym życiu. Nasza modlitwa na ogół jest modlitwą prośby o coś kolejnego. A trzeba się umieć czasem zatrzymać i podziękować Bogu. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przechodzi z uczniami pośród zbóż. Uczniowie zrywają kłosy i jedzą, bo są głodni, co oznaczało, że według niektórych interpretacji żydowskich, że już uczestniczą w żniwach, a ponieważ jest szabat, nie wolno pracować, nie wolno przeprowadzać żadnych prac polowych, więc oni, kiedy wykruszają te ziarna z kłosów, są oskarżeni o to, że pracują w szabat. W szabat nie wolno było niczego uczynić. I Jezus odpowiada im, że nawet w Starym Testamencie, nawet taki święty król jak król Dawid, taki wielki przyjaciel Boga, kiedy był w świątyni podczas jednej ze swoich ucieczek przed wrogami, spożywał chleby, które wolno jeść było tylko kapłanom. Jakby Boży człowiek, Dawid w potrzebie, kiedy nie ma innej możliwości, pozwala swoim żołnierzom spożywać chleb, który wolno jeść tylko kapłanom. A zatem Jezus mówi, że są okoliczności, w których można odstąpić od ścisłego przestrzegania przepisów prawa. Zarazem stawia siebie jako tego, który ma prawo interpretować, co naprawdę, co rzeczywiście Bóg chciał wyrazić, dając swojemu ludowi prawo mojżeszowe, także prawo szabatu. Syn człowieczy jest Panem szabatu. Gdzie przez Syn człowieczy nie rozumiemy jakiegokolwiek człowieka, tylko Jezus nawiązuje do wizji z proroka Daniela, gdzie Bóg ustanawia Syna człowieczego na obłokach właśnie jako tego, który będzie współsądził z Bogiem ludzkość. Jezus przypisuje sobie ten tytuł z Księgi Daniela. To On jest Synem Człowieczym, to On jest tym posłanym przez Boga. On jest tym, który jest Panem Szabatu. Daje samemu sobie boską prerogatywę decydowania o tym, jak rozumieć prawo, jak rozumieć szabat, jak rozumieć przepis. Jeżeli On pozwala swoim uczniom łuskać kłosy w szabat, to znaczy, że oni mogą łuskać kłosy w szabat i nie jest to naruszeniem szabatu. W innych fragmentach będzie tłumaczył fragment z faryzeuszem, że gdybyście chcieli zrozumieć, co to znaczy, chcę bardziej miłosierdzia niż ofiary. Miłość, miłosierdzie, one są prawdziwym wypełnieniem prawa mojżeszowego. A nas ta Ewangelia ma przestrzegać przed formalizmem, przed rygoryzmem naszej religijności, żeby przepisy, formy religijne nie przesłaniały nam tego, czemu one rzeczywiście służą, to znaczy kultowi Boga i miłości człowieka.